Bracia i siostry, pragnę, byśmy na tym spotkaniu ponownie zakochali się w Panu. Od najmłodszego do najstarszego ponownie zakochali się w Panu. By nasza miłość do Niego nie była stara i zwietrzała, ale świeża i nowa. Miłość do Chrystusa powinna nas przymusić do kochania Go pierwszą miłością, przekazania Mu pierwszeństwa we wszystkim i czynienia wszystkiego w naszym życiu. W Ewangelii Mateusza 24:12 czytamy, ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Oziębnie miłość wielu. Przekład odzyskany zamieszcza tu odsyłacz do Księgi Objawienia 2:4, w której czytamy: mam przeciw Tobie to, że odstąpiłeś od Twej pierwszej miłości. Musimy stawać sobie sprawę, że nasza miłość ziębnie. Ziębnie stopniowo. Bracia i siostry, zakochajmy się w Panu. Pańskie odzyskiwanie służy przygotowaniu nas, oblubienicy Chrystusa, wstąpieniu w związek małżeński w następnym wieku Królestwa trwającego 1000 lat. Tym jest Pańskie odzyskiwanie. Temu służy też to spotkanie. Więcej przygotować nas, Jego oblubienicę. Przypomnijmy treści z poprzedniego spotkania. Prawo pełni dwie funkcje. Andrew o tym mówił. Jest dzienny aspekt prawa i nocny. Musimy widzieć te dwa aspekty. Nocny to, po pierwsze, prawo obnaża grzech, obnaża grzeszników. Po drugie, poddaje grzeszników Bożemu sądowi. Po trzecie, sprawuje nad nami opiekę i prowadzi do Chrystusa. O tym mówi list do Galacjan. Tak przedstawia się nocny aspekt prawa. Dzienny aspekt polega na tym, że prawo usługuje żywym Bogiem, tym, którzy szukają Go w miłości. Czy nie chcielibyście szukać Pana w miłości? Nie chcemy przestrzegać litery, tylko szukać Pana w miłości. Dzienny aspekt też ukazuje, że prawo udziela Boga jako życia i światła tym, którzy kochają Pana. To dzienny aspekt prawa. Andrew już o tym mówił, chciałbym to powtórzyć. Góra Boża ma dwie nazwy. Jedna to Góra Choreb, druga Góra Synaj. Ta sama góra to Góra Choreb i Góra Synaj. Góra Boża ma zatem dwojakie znaczenie. Po pierwsze, to Góra Choreb, Góra Boża, miejsce, w którym ci, którzy szukają Boga, spotykają się ze sobą, spotykają z Bogiem, służą Mu, otrzymują Boże objawienie. To również miejsce, w którym wlewa On w nas swoją wewnętrzną zawartość. To w takim miejscu się teraz znajdujemy. Znajdujemy się na Górze Choreb, gdzie Bóg wlewa w nas swoją substancję. Po drugie, Góra Synaj to miejsce, w którym obnażona zostaje grzeszność Bożego ludu i określone zostają granice Bożej świętości. Bracia i siostry, nocny aspekt można zobaczyć i wskazać w wielu dziedzinach w chrześcijaństwie. Prawie nikt jednak nie widzi dziennego aspektu prawa. Ten aspekt musimy zobaczyć. Święci według pierwszego listu do Tesaloniczan 5:5 jesteśmy synami światłości i synami dnia. W Księdze Objawienia 21:25 i 22:5 w Nowej Jerozolimie nie będzie już więcej nocy. Nocy już nie będzie. Chcemy być po stronie dziennego aspektu prawa, ponieważ jesteśmy synami dnia. Kiedy zaś staniemy się Nową Jerozolimą, nie będzie już nocy. Nie będzie już żadnej nocy w nas. Dobrze. Temat tego poselstwa brzmi: prawo, przymierze zaręczynowe zawarte między Bogiem a Jego ludem. Kto by pomyślał, że prawo jest przymierzem zaręczynowym zawartym między Bogiem a Jego ludem? Modlę się, by Pan dał nam dzisiaj ducha mądrości objawienia, żebyśmy zobaczyli sprawę prawa, które jest przymierzem zaręczynowym zawartym między Bogiem a nami. Aby to zobaczyć, musimy przejść do pierwszego punktu rzymskiego i zobaczyć, jaki jest temat całej Biblii. Jeśli znamy ten temat, możemy popatrzeć na wszystko w świetle tego tematu. Punkt pierwszy. Tematem całej Biblii, treścią Bożej ekonomii i sekretem całego wszechświata. Bracia i siostry, dzisiaj mówimy o sekrecie całego wszechświata. Czy gdzieś na ziemi o tym się wykłada? Na jakichś studiach doktoranckich? O sekrecie całego wszechświata? Nie prowadzi się takich wykładów. Dzisiaj jednak o tym właśnie mówimy. A sekretem, tym treścią Bożej ekonomii, tematem całej Biblii jest boski romans między Bogiem a Jego wybranym i odkupionym ludem. Bracia i siostry, chcę podkreślić, że wspaniałe jest już samo to, że możemy takie słowa wygłaszać, wskazywać na nie i widzieć ten sekret całego wszechświata, sekret, czyli boski romans między Bogiem a Jego wybranym i odkupionym ludem. Zapytam się Was, a co z Waszym romansem? Jak bardzo jesteście romantyczni w stosunku do Pana? Gdy z żoną obchodzimy rocznicę, kupuję jej czasem jakąś praktyczną rzecz, na przykład maszynę do chleba lub odkurzacz, coś w tym rodzaju. Moja matka jest teraz z Panem. Zwykła mówić: Ed, nie kupuj Rut tego, kup jej kwiaty. Bardziej cię pokocha. Tak zrobiłem i pomogło to nam w małżeństwie. Pomogło to nam. Święci, chodzi mi o to, że musimy być romantyczni w stosunku do Pana. Romantyczni to tacy, którzy mówią: Panie Jezu, kocham Cię. To ćwiczyć ducha i serce, by zwracać je do Pana. Nie traktujcie tego lekko. Kierujmy prawdziwie do Pana swe serce i ćwiczmy ducha, by mówić: Panie Jezu, kocham Cię. Brat Lee powiedział nam, że wiele przeczytał o żonie Nelsonie Darbym, ale jedno go szczególnie dotknęło. Gdy miał on 80 kilka lat, spędzał sam noc w hotelu, uklęknął przy łóżku i rzekł: Panie Jezu, wciąż Cię kocham. Panie Jezu, wciąż Cię kocham. To był jego sekret całej jego pracy nad przeglądem ksiąg Biblii, tłumaczeniami Biblii w języku francuskim, niemieckim, angielskim. Źródłem wszystkiego była jego pierwsza, świeża, nowa miłość do Pana. Przez wszystkie dni kochał Pana świeżą miłością. Bracia i siostry, nie umiem powiedzieć, jakie brzemię noszę w sobie, jak pragnę, byśmy na nowo rozpalili miłość do Pana, by romans z Nim stał się świeży i nowy. Punkt A. Cała Biblia to boski romans. Relacja o tym, jak Bóg zaleca się do swego wybranego ludu i w końcu go poślubia. Biblia rozpoczyna się od małżeństwa w Księdze Rodzaju 2 i kończy małżeństwem w Księdze Objawienia 19, 21 oraz 22. W pierwszym i drugim rozdziale Księgi Rodzaju jest Adam i Ewa. Adam jest typem Chrystusa, Ewa zaś Kościoła. Prowadzą oni małżeńskie życie. W Księdze Objawienia, rozdziale 19, czytamy o nadejściu małżeństwa baranka. Mówi się też o uczcie weselnej baranka. Baranek, Chrystus chce nas poślubić. Chce, byśmy byli Jego oblubienicą przez 1000 lat, Jego żoną w wieczności. 1000 lat trwa dzień ślubu. Jesteśmy tu ze względu na ten dzień. 1000 lat z Panem to jak jeden dzień, zgodnie z listami Piotra. I tak Biblia rozpoczyna się od małżeństwa, jak też nim kończy. Księga Objawienia 22:17 mówi, duch i oblubienica mówią. Oznacza to, że mówią razem, jako jedno. Duch jest przetworzonym i zwieńczonym trójjedynym Bogiem. Oblubienica zaś przetworzonym i zwieńczonym trójczęściowym Kościołem. Tych dwoje ludzi, przetworzonych i zwieńczonych, zawiera związek małżeński i staje się jedną całością. Tą całością jest duch i oblubienica. Alleluja! Połączeni, scaleni i zjednoczeni ze sobą. Jedna osoba. Mąż i żona. Chciałbym przeczytać kilka wersetów z drugiego rozdziału Księgi Rodzaju. Jest tu z nami wielu nowych wierzących. Musimy je przeczytać, by bliższa stała się myśl o tym, że Biblia jest romansem, boskim romansem. W Księdze Rodzaju 2:21-24 czytamy, że Jahwe zesłał głęboki sen na Adama. Sen to typ śmierci. Gdy Pan poniósł śmierć krzyżową, był to typ snu. Pan otworzył Adamowi bok. Bok Pana przebito na krzyżu. Z boku Adama Bóg wyjął żebro i zbudował z niego kobietę, którą do niego przyprowadził. Podobnie bok Pana na krzyżu przebito i wypłynęła krew i woda. Krew służy prawnemu odkupieniu. Woda zaś symbolizuje płynące życie trójjedynego Boga, służące naszemu organicznemu zbawieniu. Krew zbawia nas od winy grzechu, płynące życie Boga zaś od mocy grzechu. Bóg przyprowadził ją do mężczyzny, który rzekł, to kość z mojej kości i ciało z mego ciała. Innymi słowy, Ewa była czystą pochodną Adama. Była w całości z niego, nie miała żadnego innego pierwiastka. Podobnie Kościół jest czystą pochodną Chrystusa. W Kościele nie ma żadnego innego pierwiastka, jak tylko pierwiastek Chrystusa. Co dalej Adam powiedział? Ta będzie się zwała kobietą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Słowo kobieta w języku hebrajskim to isha, słowo mężczyzna zaś to ish. Isha zatem to pochodna iszy. Czyż nie jest to wspaniałe? Jesteśmy iszą, on zaś iszem. Pieśni nad pieśniami 1:2-4 widzimy, że musimy mieć osobistą, czułą i duchową więź z Panem. Gdy poszukująca mówi, pociągnij mnie, brzmi to osobiście. Jeśli pociągniesz mnie, pobiegniemy za Tobą. Niech mnie ucałuje pocałunkami swych ust. To coś osobistego, czułego. Gdy mówimy, Panie Jezu, kocham Cię, pozwalamy Mu ucałować nas pocałunkami Jego ust. To najbliższy kontakt, jaki możemy mieć z Panem. Również osobisty, ponieważ możemy pocałować jedną osobę naraz. Usta musiałyby być bardzo szerokie, żeby można było pocałować dwie osoby naraz, a zatem ucałować kogoś pocałunkami ust, to coś bardzo osobistego i czułego. To także osobiste i duchowe. Czytamy, duch wprowadził mnie do swoich komnat. Komnaty króla to nasz odrodzony duch. Przede wszystkim wprowadza on nas do swoich komnat. To coś osobistego. Wnosi nas w ducha. To duchowe. To komnaty króla. Księga Izajasza 54:5 mówi, bo małżonkiem Twoim jest Twój Stworzyciel. Pan stworzył nas, żeby móc być dla nas mężem, bo małżonkiem Twoim jest Twój Stworzyciel. W Księdze Izajasza 62:5-7 czytamy, że jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg Twój Tobą się rozraduje. Bóg Twój Tobą się rozraduje. On zatem raduje się nami jak oblubienicą. Dużo jest radości. Posłuchajcie, samotni bracia. Dużo radości temu towarzyszy. Ale podczas tego szkolenia nie myślcie o tym za wiele. Ale pewnego dnia zastanówcie się nad tym. Dobrze. W Księdze Jeremiasza 3:14 czytamy, wróćcie, synowie wiarołomni. Oznacza to, że dzieci Izraela porzuciły swoje wierzenia. Czytamy, bo ja jestem małżonkiem waszym. Księga Jeremiasza 31:3 oznajmia, z daleka ukazał mu się Jahwe. Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego zachowałem dla ciebie łaskawość. A zatem umiłował On nas wieczną miłością i zachował dla nas łaskawość. Księga Ozeasza 2:19 mówi, poślubię Cię sobie na wieki. Poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię Cię sobie przez wierność, a poznasz Jahwe. W Ewangelii Mateusza 9:15 uczniowie Jana zgodnie z kontekstem mówili, dlaczego pościmy, a jego uczniowie nie poszczą? Dlaczego tak jest? On rzekł, czy synowie małżeńskiej komnaty mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego, a wtedy będą pościć. A zatem jesteśmy synami małżeńskiej komnaty i oblubieniec jest z nami. Dbamy o to, by Chrystus był z nami, by żyć w Jego obecności i radować się tą obecnością. W Ewangelii Jana 3:29 Jan Chrzciciel powiedział, że kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, czyli Jan, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. W drugim liście do Koryntian 11:2 widzimy, że posługa Pawła była posługą zaręczającą. Rzekł on, jestem bowiem o was zazdrosny boską miłością. Zaręczyłem was przecież, was, Koryntian, z jednym mężem, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę. Święci, dziękujemy Panu, że trwamy w nowotestamentowej posłudze, która zaręcza nas z jednym mężem, zaręcza z Chrystusem i pobudza nas do mówienia, Panie Jezu, kocham Cię. Nie wiedziałem, że tak można mówić, dopóki nie obrałem drogi Pańskiego odzyskiwania. Wciąż pamiętam brata, który troszczył się o mnie. Przed przyjściem na pierwsze spotkanie powiedział mi, Ed, oni będą mówić, Panie Jezu, kocham Cię. Będą wstawali i mówili, Panie Jezu, kocham Cię. Zapytałem, naprawdę, George? Czy to naprawdę są bracia? Tak, odparł. Naprawdę kochają Pana. Nigdy wcześniej nie słyszałem, by ktoś tak mówił, Panie Jezu, kocham Cię. Święci, nie przestawajcie mówić, Panie Jezu, kocham Cię. Panie Jezu, kocham Cię. W liście do Efezjan 5:25-32 Paweł mówi, mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie. A zatem Chrystus umiłował Kościół, wydał za Niego samego siebie, aby Go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą w Słowie, aby stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki czy czegoś podobnego. W przeszłości nasz Odkupiciel umiłował nas. Mąż wydał siebie za nas. Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego siebie, Obecnie jest on życiodajnym duchem, aby nas uświęcić przez obmycie wodą w Słowie. W przyszłości będzie oblubieńcem i przedstawi sobie nas chwalebnymi, bez skazy i zmarszczki, bez naturalnych skaz i starczych zmarszczek. Nie będziemy mieli niczego, co do Niego nie pasuje. Przez objawienia 19:7-9 mówi: weselmy się i radujmy i dajmy Mu chwałę, bo przyszły zaślubiny baranka i przygotowała się Jego żona. To po to tu jesteśmy na ziemi. Chcemy się przygotować na dzień ślubu. Dalej czytamy: błogosławieni ci, którzy są wezwani na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie: to są prawdziwe słowa Boże. Wreszcie w wersecie 21:2 Jan mówi: miasto święte, nową Jerozolimę ujrzałem, wstępującą z nieba od Boga, przystrojoną jak oblubienica, zdobna w klejnoty dla swego męża. Cieszy mnie niezmiernie to, że my, oblubienica, jesteśmy dla męża. Nie zajmuje nas to, co on nam daje, lecz on sam. A on daje nam tak naprawdę samego siebie. Czegokolwiek potrzebujemy, on tym jest. Jesteśmy przystrojeni nim. Dla Niego i tylko dla Niego. Cieszę się, że moja żona nie poślubiła mnie dla pieniędzy. I nie mogła, bo ich nie miałem. Poślubiła mnie dla mnie samego. Jesteśmy zatem przyozdobieni dla naszego męża. Jesteśmy dla Niego, Jego obecności. Księdze Objawienia 21:9-10 Pan mówi: anioł, a tak naprawdę Pan przez anioła, chodź, ukażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I uniósł mnie w duchu na górę wielką i wyniosłą i ukazał mi miasto święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga. Na podstawie tego widzimy, że nowa Jerozolima to nie jakaś rzecz ani miejsce, to zbiorowa osoba, to oblubienica, małżonka baranka. Stajemy się nową Jerozolimą, oblubienicą. Budujemy to miasto dzięki temu, że pozwalamy Bogu budować się w nas i nas budować w Niego. W wersecie 22:17 już o tym mówiliśmy. Duch i oblubienica mówią: przyjdź. Duch zatem jest mężem, a oblubienica żoną. Punkt B. Bóg jest Bogiem, który się zaleca. Cała Biblia zaś to słowa wyrażające Jego zaloty. Ponieważ zalecał się do nas, jesteśmy dziś w życiu Kościoła. Czyż tak nie jest? Zastanówmy się, dlaczego jesteśmy w życiu Kościoła. Ponieważ Bóg zalecał się do nas. Gdy śpiewaliśmy hymny, to jakby Bóg zalecał się do nas. Jeśli pragniemy zachować słowa wyrażające Boże zaloty, potrzebujemy wrażliwej i czułej miłości do Niego. Wiek Kościoła to wiek zalecania się Boga do nas. Gdy ponownie zagłębiłem się w Ewangelię Jana 21:15-17, wersety te były jakże nowe dla mnie. Wiemy, że w tych wersetach Pan odzyskuje miłość Piotra do siebie po trzykrotnym zaparciu się Pana przez niego. Rzekł: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział. To odpowiada trzykrotnemu zaparciu się Piotra. Zaparł się on Pana trzy razy i Pan zapytał się go trzy razy: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paś owce moje. W jaki sposób Pan odzyskał Piotra? Słowa, które wyrzekł do niego, wyrażały zaloty. Tak zalecał się do Piotra, rzekł: Piotrze, czy mnie miłujesz? Szymonie, Piotrze, czy mnie miłujesz? Szymonie, synu Jana, czy mnie kochasz? Słowa wyrażające zaloty odzyskały Piotra, który zaczął Pana znowu kochać, a wynikiem miłości do Pana jest pasienie innych według Boga. Pasiemy, będziemy paśli nowych wierzących, każdego według tego, jak Bóg pasie, czego pragnie, co chce i w czym ma upodobanie. Słowa drugiego listu do Koryntian 5:14-15 powinny być naszą modlitwą, bracia i siostry. Czytamy tam, miłość Chrystusa przynagla nas. Módlmy się tak codziennie. Panie, niech Twoja miłość mnie przynagla. Słowo przynaglać znaczy ograniczać, jakby było się na wąskiej, otoczonej murem drodze. Módlmy się zatem, Panie, niech Twoja miłość mnie przynagla, bym nie żył już dłużej dla siebie, ale dla Ciebie, który umarłeś za mnie i zostałeś wzbudzony. Żyć dla Niego to obierać Jego cel, cele, pragnienia, zamysły i upodobania. Nie kochamy Go ze względu na swoje upodobania, pragnienia, cele, zamysły. Kochamy Go ze względu na Jego cel, pragnienie, zamysł i upodobanie. Bardzo lubię werset 14:21 z Ewangelii Jana. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Gdy kochamy Pana, gdy zachowujemy Jego słowa, gdy ćwiczymy swego ducha, kierujemy ku Niemu swoje serce, Panie Jezu, kocham Cię, doznajemy Jego objawienia się. Co to znaczy doznać Jego objawienia? Pan żyje w nas przez cały czas, gdy już Go przyjmiemy, ale możemy nie doświadczać Jego objawienia się. Doświadczamy Jego objawienia, czyli obecności Tego, którego kochamy, w społeczności z Nim. Oznacza to, że doświadczamy Jego obecności, uśmiechu. Zbawienie nie podlega zmianie. Niektórzy myślą, że możemy stracić zbawienie, ale ono nie przypomina schodów ruchomych. Raz jesteśmy w górze, innym razem na dole. Zbawienie to stałe schody, które się nie poruszają. Chcemy jednakże stać na najwyższym schodku. Chcemy codziennie doświadczać, jak Pan się objawia, czyli doświadczać Jego obecności. W Ewangelii Jana 14:23 Pan rzekł, jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moje słowo, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do Niego i uczynimy mieszkanie. To wzajemne mieszkanie. Oznacza to, że mieszkamy w Ojcu i Synu przez Ducha. Ojciec zaś i Syn mieszkają w nas przez Ducha. To wzajemne mieszkanie Trójjedynego Boga i nas. Pieśni nad pieśniami 6:13. Ta, która szuka w miłości Pana, w końcu staje się szulamitką. Słowo szulamitka to żeńska forma imienia Salomon. Oznacza to, że staje się ona, tak bardzo go kocha, że staje się jego całkowitym wyrazem, powieleniem i całkowitą kopią. Gdy kochamy Pana bezgranicznie, wzrastamy w życiu. Wzrastamy ku dojrzałości w życiu, aż w końcu stajemy się Jego powieleniem, wyrazem i kopią. Punkt C. Gdy my, Boży lud, zaczynamy mieć miłosną więź z Bogiem, przyjmujemy Jego życie, podobnie jak Ewa przyjęła życie Adama. Życie to uzdalnia nas do stania się jedno z Bogiem i czyni nas z Nim jedno. Gdy zaczynamy mieć miłosną więź z Bogiem, przyjmujemy Jego życie, podobnie jak Ewa przyjęła życie Adama. Powtórzę, gdy mówimy o Adamie i Ewie, o nich jako typie, co nie było Adamem, nie było z niego, nie było też Ewą. Ona była czystą pochodną Adama. Podobnie, cokolwiek nie jest Chrystusem, nie jest Kościołem. Punkt D. Zachowujemy prawo nie przez ćwiczenie umysłu ani woli, tylko dzięki kochaniu Pana, naszego męża, wskutek czego uczestniczymy w jego życiu i naturze i stajemy się jedno z Nim, Jego powiększeniem i wyrazem. A zatem nie ćwiczymy umysłu, nie ćwiczymy też woli. Jeśli jednak tak robimy, znajdujemy się w 7 rozdziale Listu do Rzymian. W rozdziale tym Paweł powiedział, jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, nie mieszka nic dobrego, bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. I dalej, nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeśli zatem ćwiczymy wolę, przegramy. Prawo grzechu i śmierci jest potężniejsze od woli, od jej mocy. Nie zachowujemy zatem prawa przez ćwiczenie swojej woli, ani przez ćwiczenie umysłu, ponieważ prawo grzechu i śmierci prowadzi walkę przeciwko prawu umysłu i bierze nas w niewolę prawa grzechu, które jest w naszych członkach. Nie ćwiczmy zatem swojej woli. Moc naszej woli nie jest silniejsza od mocy prawa grzechu i śmierci. Gdy byłem w szkole średniej, stosowano kary cielesne. Teraz nie. Jeśli ktoś źle się zachowywał na lekcji, to chłopcy, dziewczynki nie, musieli stać na końcu sali i trzymać w rękach książki, ale w takiej pozycji. Nie poproszę nikogo, by to zademonstrował. Nie martwcie się. Nauczyciel do rąk dawał książki i kazał stać w taki sposób. Wydawało się, że mocą woli można było trzymać książki w górze. W końcu jednak moc przyciągania ziemskiego okazywała się silniejsza od mocy woli i ręce opadały. Nauczyciel odzywał się wtedy, trzymaj ręce w górze. Moc woli jednak nie mogła pokonać mocy przyciągania. Bracia i siostry, musimy przejść do 8 rozdziału Listu do Rzymian, w którym jest moc prawa aerodynamiki. Czym jest to boskie prawo? To prawo ducha życia. Prawo to, czyli wrodzona zdolność boskiego życia, samoczynnie działająca moc tego życia, automatyczna funkcja tego życia, jest potężniejsza od prawa grzechu i śmierci. Włączamy prawo ducha życia, między innymi wtedy, gdy mówimy, Panie Jezu, kocham Cię. Święci, gdy stajemy rano, patrzymy w lustro i nasz wygląd nic dobrego nie wróży, powiedzmy, Panie Jezu, kocham Cię. Tak zacznijmy dzień. Punkt rzymski drugi, nadając prawo swemu wybranemu ludowi, Bóg chciał, żeby Izraelici stali się ludźmi kochającymi Jego. W Księdze Wyjścia 20:6 czytamy, okazuję zaś łaskę aż do 1000 pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Księga Powtórzonego Prawa 6:5 mówi, będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Koresponduje to z Ewangelią Mateusza 22, od 35 do 38. Uczony w prawie zapytał Pana, wystawiając go na próbę, nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On odpowiedział, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Drugie podobne jest do niego. To werset 39. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. I dalej na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Święci, na podstawie tego musimy zobaczyć, że miłość jest duchem przykazań. Pierwsze 5 przykazań nakazuje nam kochać Jahwe swego Boga. W tych pierwszych 5 przykazaniach ciągle powtarza się tytuł Jahwe, Twój Bóg. Druga grupa 5 przykazań nakazuje nam kochać swego bliźniego jak siebie samego. Miłość zatem to duch przykazań. Punkt A, gdy Bóg wyprowadzał lud z Egiptu i nadawał mu prawo, zalecał się do niego, zabiegał o jego względy i próbował zdobyć jego uczucie. Punkt B mówi o trzech ważnych wersetach. Księga Jeremiasza 2:2 i 31:32 oraz Księga Ezechiela 16:8 wskazują, że przymierze ustanowione na Górze Bożej w wyniku nadania prawa było przymierzem zaręczynowym, którym Bóg poślubiał sobie dzieci Izraela. Punkt pierwszy. Teraz te trzy przytoczone wersety. Możemy się więc z nimi razem zapoznać. Punkt pierwszy. Idź i wołaj do uszu Jeruzalemu tymi słowy. Tak mówi Jahwe, pomnę na miłość Twojej młodości, na uczucie czasu Twojego narzeczeństwa. Podobają mi się te słowa. Pomnę na miłość Twojej młodości, na uczucie czasu Twojego narzeczeństwa, gdy chodziłeś za mną na pustyni, w kraju nieobsiewanym. A zatem w początkowych 19 rozdziałach Księgi Wyjścia mowa jest o miłości dzieci Izraela za dni narzeczeństwa. One chodziły za nim na pustyni. Następnie Księga Jeremiasza 31:32. To punkt drugi. Wiąże się to z przymierzem prawa, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Bogiem, mówi Jahwe. Przymierze, o którym tu mowa, to przymierze prawa. Wiąże się ono z nim mężem. Księga Ezechiela 16:8 to szczególny werset. Oto przechodziłem obok Ciebie i ujrzałem Cię. Był to Twój czas, czas miłości. Bracia i siostry, może módlmy się, by to szkolenie było czasem miłości. O Panie Jezu, rozciągnąłem połem płaszcza mego nad Tobą i zakryłem Twoją nagość. Związałem się z Tobą przysięgą i wszedłem z Tobą w przymierze. To prawo. Wszedłem z Tobą w przymierze. Wyrocznia Jahwe, stałaś się moją. Prawo stało się przymierzem zaręczynowym pomiędzy Tobą a mną. Punkt C. Zarówno w Księdze Ezechiela 16:8, jak i w Księdze Jeremiasza 31:32 występuje słowo przymierze, odnoszące się do prawa nadanego w 20 rozdziale Księgi Wyjścia, kiedy Bóg nadawał prawo, poślubiał Izrael, zaręczał go ze sobą. Do tego nawiązuje Księga Jeremiasza 2:2, gdy mówi miłość w okresie Twego narzeczeństwa. Punkt D. Bóg nadał prawo po to, by uczynić swój lud jedno ze sobą. Musimy to sobie uświadomić. Po co Bóg dawał prawo? By uczynić wybrany lud jedno ze sobą. Żonę jedno ze sobą. Jej mężem. Prawo następnie miało udzielić ludowi Bożej substancji, wnieść go w niego, złączyć z nim w życiu i naturze. Święci, nie chcemy zachowywać prawa, tylko szukać Boga w miłości. Punkt trzeci rzymski. Bóg nadał prawo swemu ludowi. Bardzo podobają mi się te słowa. Bóg nadał prawo swemu ludowi, gdyż szukał tych, którzy będą go kochali. Nadanie prawa zatem było zawarciem transakcji, w trakcie której Boży lud zaręczał się z nim. Zobaczyliśmy to w tych trzech wersetach. Punkt pierwszy. Bóg kocha swój lud wieczną miłością. To Księga Jeremiasza 31:3. W liście do Efezjan 1:4 czytamy, że wybrał nas w nim przed założeniem świata. Myśmy byli święci i bez skazy przed nim w miłości. Występują tu słowa w miłości. Wybrał on nas zatem, byśmy byli święci i bez skazy przed założeniem świata, a wybrał nas w miłości. Pozwólcie, że przeczytam przypis do słowa miłość w przykładzie odzyskanym. Miłość odnosi się do miłości, którą Bóg ukochał swoich wybranych i którą oni go kochają. To w tej miłości Boży wybrany lud staje się święty i bez skazy przed Nim. Po pierwsze, Bóg nas ukochał. Następnie ta boska miłość pobudza nas do kochania Go w zamian. W warunkach i atmosferze tej miłości Bóg nas sobą przesyca, byśmy byli tak święci i bez skazy, jak On. Musimy przebywać w warunkach i atmosferze miłości, żebyśmy byli święci i bez skazy, tak jak On. Dobrze, punkt drugi. W pierwszych 19 rozdziałach Księgi Wyjścia Bóg zalecał się do swego ludu, wręcz randkował z nim, na co wskazuje Księga Jeremiasza 2:2. Werset ten mówi o miłości w okresie narzeczeństwa. Werset ten czytaliśmy. Punkt trzeci. Za pośrednictwem prawa, które stanowiło dokument zaręczynowy, Bóg oficjalnie poślubiał sobie dzieci Izraela w 20 rozdziale Księgi Wyjścia pod Górą Bożą. Zobaczyliśmy to w Księdze Wyjścia 16:8 i Księdze Jeremiasza 31:32. Punkt B. Zaślubiny Izraela z Bogiem miały miejsce na Górze Bożej w 20 rozdziale Księgi Wyjścia, a prawo stanowiło oficjalny dokument określający warunki tych zaręczyn. 10 przykazań, szczególnie pierwsze 5, przedstawiało te warunki zaręczyn między Bogiem a Jego ludem. Punkt C. Pierwsze 5 przykazań dane zostało w atmosferze bliskości. W każdym z nich występuje wyrażenie Jahwe, Twój Bóg, wypowiadane wciąż z czułością przez Boga, który w ten sposób zalecał się do swego ludu. Punkt pierwszy. W pierwszym przykazaniu Pan powiedział swemu ludowi, że nie powinien on mieć nikogo umiłowanego oprócz Niego. To Pan musi być Jego jedynym umiłowanym. Powiedział, że jest Jahwe, ich Bogiem, który wyprowadził ich z ziemi egipskiej, z domu niewoli, że nie będą mieli żadnych innych bogów przed Nim. Punkt drugi. W drugim przykazaniu Pan nie chciał, by lud czynił sobie czyjś wizerunek, bożka, a ponieważ był zazdrosnym mężem, żądał, by lud służył tylko Jemu. Mówił mu, że jeżeli będzie go kochał, on okaże miłosierdzie potomkom przez 1000 pokoleń, czas, który sięgnie wieczności. Nie chciał, by lud czynił sobie czyjś wizerunek, bożka, ponieważ był zazdrosnym mężem. Podobnie do męża, który nie chce, by żona w portfelu nosiła zdjęcie kogoś innego. Gdyby miała ze sobą zdjęcie kogoś, kogo lubiła w szkole średniej, nie byłby z tego zadowolony. A zatem Pan nie chciał zdjęć nikogo. Nie czyńcie sobie wizerunku bożka, niczego. On jest zazdrosnym mężem. Punkt trzeci. W trzecim przykazaniu Pan nie chciał, żeby lud używał Jego imienia niewłaściwie. Jako umiłowany Izraelitów chciał, żeby czcili oni Jego imię i posługiwali się Nim z miłości. Rzekł, nie będziesz wzywał imienia Jahwe, Twego Boga, na próżno, gdyż Jahwe nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia na próżno. Punkt czwarty. W czwartym przykazaniu Pan żądał od ludu przestrzegania szabatu, znaku, iż lud należy do Niego i jest wyłącznie dla Niego. To Księga Wyjścia 20, wersety od 8 do 11. A teraz podpunkt A, znamienny. Tak jak kobieta nosi pierścionek na znak zaręczyn, zachowywanie szabatu miało być znakiem, iż Boży lud jest z nim zaręczony. Szabat zatem był jakby pierścionkiem zaręczynowym dzieci Izraela. Podpunkt B. O szabacie mowa jest w powiązaniu z dziełem budowania Bożego mieszkania, symbolizującym to, że Boży lud, pracując z nimi dla Niego, musi uczyć się, jak z Nim odpoczywać dzięki radowaniu się Nim i napełnianiu. Podczas gdy dzieci Izraela budowały przybytek, rozdział 31 w Księdze Wyjścia nadmienia o szabacie. Wiemy, że w Nowym Testamencie Chrystus jest rzeczywistością naszego odpoczynku szabatowego. Chciałbym przeczytać kilka wersetów z tego rozdziału. Przestrzegajcie pilnie moich szabatów, gdyż to jest znak między mną a wami dla wszystkich waszych pokoleń, by po tym można było poznać, że ja jestem Jahwe, który was uświęcam. Dzieci Izraela winny pilnie przestrzegać szabatu jako obowiązku i przymierza wiecznego przez pokolenia. Występuje tu słowo przymierze. To będzie znak wiekuisty między mną a dziećmi Izraela, bo w sześciu dniach Jahwe stworzył niebo i ziemię, a w siódmym dniu, posłuchajmy tego, odpoczął i wytchnął. I tak w siódmym dniu Bóg odpoczął i wytchnął. Gdy stworzył wszystko, rzekł: dobre, dobre. Gdy stworzył człowieka, rzekł: bardzo dobre, bardzo dobre. Spojrzał na człowieka i rzekł: bardzo dobre. Odpoczął w związku z dziełem stworzenia. Człowiek stał się dla Boga wytchnieniem. Był na Boży obraz z duchem, żeby móc mieć społeczność z Bogiem i być Jego towarzyszem i kopią. Dla człowieka zatem po stworzeniu pierwszym dniem był siódmy dzień, dzień odpoczynku i wytchnienia. Ten pierwszy dzień był dniem radowania się. Obowiązuje tu boska zasada. Najpierw Bóg zaopatruje nas w radość. Dopiero potem pracujemy razem z Nim. Musimy być jedno z Bogiem w Jego dziele. To wymaga jednego, by się radować Bogiem. W dzień Pięćdziesiątnicy uczniowie napełnili się radością z Pana w takim stopniu, że ludzie rzekli, iż napili się oni młodego wina. To werset 2.13 z Dziejów Apostolskich. Była dopiero 9 rano, gdy tak powiedzieli. Tak bardzo radowali się uczniowie Panem. Następnie Piotr z 11 stanęli do pracy z Panem. Głosili Ewangelię. Wciąż pamiętam, jak w Tokio w latach 80. głosiliśmy Ewangelię. Ale najbardziej z tego pamiętam to, że się modliliśmy, zanim szliśmy głosić Ewangelię. Modliliśmy się tyle, modliliśmy się tak, by znaleźć się w Bogu i radowaliśmy się Panem bezgranicznie. I już jadąc taksówką, głosiliśmy Ewangelię. To było doprawdy wspaniałe. Napełniajmy się zatem radością z Pana, a następnie pracujmy z Nim. Niech to będzie wynik radowania się Panem jako szabatem. Brat, który był ze mną w grupie głoszenia, był prawie tak wysoki jak ja. Pochodził z Nowej Zelandii. Razem z nami była jeszcze chińskojęzyczna siostra. Tam, gdzie poszliśmy, był mur. Przez mur nie można było jej zobaczyć, ale nas tak. Ludzie widzieli nas, zapraszali do środka. No wiecie, bali się nam odmówić. W każdym razie przez wiele drzwi przeszliśmy w taki sposób. Wielu zostało zbawionych i ochrzczonych. Jeśli chodzi o Boga, On działa i odpoczywa. Jeśli chodzi o człowieka, to On odpoczywa i działa. Pracujemy z Panem przez to, że jesteśmy z Nim jedno. Jesteśmy Bożym ludem i powinniśmy nosić znak, że potrzebujemy Boga, by był On naszą siłą, energią i wszystkim. W ten sposób możemy pracować razem z Nim, w wyniku czego zbudowany zostanie Kościół, ciało Chrystusa. To otacza Boga czcią i chwałą. Znak, który nosimy, to odpoczynek z Bogiem, radowanie się Nim i wytchnienie. Jesteśmy też Nim napełnieni. To najpierw. Radujemy się Nim jako szabatem, a następnie pracujemy z tym, który napełnia nas w jedności ze sobą. To wieczne przymierze, wieczny kontrakt z Bogiem. Podpunkty. Pierwszy. Przestrzeganie szabatu to znak, że Boży lud pracuje dla Boga nie o własnych siłach, lecz radując się Nim i stając z Nim jedno. To także wieczne przymierze, które gwarantuje Bogu, że będziemy jedno z Nim przez to, iż najpierw będziemy radowali się Nim, a następnie pracowali razem z Nim dla Niego w jedności z Nim. Bóg wpierw pracował, po czym odpoczął. Człowiek najpierw odpoczywa, a w dalszej kolejności pracuje. Wzmianka o szabacie w 31 rozdziale Księgi Wyjścia wskazuje również, że wszystko, co wiąże się z przybytkiem, jego sprzętami, prowadzi nas do Bożego szabatu wraz z jego odpoczynkiem i odświeżeniem w sferze korzyści, jakie odnosimy z tego, co Bóg zamierzył i uczynił. Punkt 5 mówi o piątym przykazaniu. W piątym przykazaniu Pan chciał, by lud pamiętał, że On jest jego źródłem. Gdy szanujemy ojca i matkę, obietnica głosi, że nasze dni przedłużą się na ziemi. Szanować ojca i matkę to tak naprawdę szanować nasze źródło, szanować Boga, naszego Ojca, który jest naszym jedynym źródłem. Punkt D. Najważniejsza funkcja prawa, dokumentu zaręczyn, przymierza zaręczynowego, polega na wprowadzeniu wybranego Bożego ludu w jedność z Bogiem, podobnie do żony, która staje się jedno z mężem. To czyni lud jego powiększonym i poszerzonym wyrazem, jego świadectwem. W Księdze Wyjścia, rozdziałach 25 i 38, przeczytamy o prawie świadectwa. Prawo to objawienie, wyraz i definicja Boga. Prawo to Boże świadectwo, które objawia ludowi, jaki jest Bóg. To objawienie o tym, jaki Bóg jest. To definicja tego, jaki On jest i tego wyraz. Ponieważ prawo umieszczono w arce, która zresztą symbolizuje Chrystusa, nazwano ją Arką Świadectwa. Chrystus zatem był żywym portretem tego, jaki jest Bóg, żywym objawieniem tego, jaki jest Bóg i tego żywym wyrazem. Ponieważ tę Arkę Świadectwa umieszczono w przybytku, przybytek nazwano przybytkiem świadectwa. Zbiorowo zatem stajemy się przybytkiem świadectwa. Oznacza to, że zbiorowo stajemy się zbiorowym objawieniem tego, jaki jest Bóg, zbiorowym wyrazem tego, jaki On jest i tego zbiorową definicją. Zostanie to zwieńczone w ostatnim przybytku świadectwa, którym jest Nowa Jerozolima, Księdze Objawienia 21:3. Punkt E. Aby Bóg i Jego lud byli jedno, musi zaistnieć pomiędzy nimi miłość. Punkt pierwszy. Miłość między Bogiem a Jego ludem ukazana w Biblii to przede wszystkim czuła miłość między mężczyzną a kobietą. Punkt drugi. Gdy Boży lud kocha Boga i spędza czas na społeczności z Nim w Jego Słowie, Bóg wlewa w niego swój boski pierwiastek i czyni jedno ze sobą, jego małżonkiem, oraz takim samym, jak on w życiu, naturze i wyrazie. Bracia i siostry, musimy kochać Boga i spędzać czas na społeczności z Nim w Jego Słowie. Święci, spędzajmy czas codziennie na społeczności z Bogiem w Jego Słowie. On wówczas wleje w nas swój boski pierwiastek, uczyni nas jedno ze sobą, małżonkiem, takimi samymi jak On w życiu, naturze i wyrazie. Punkt czwarty rzymski. Skoro prawo zostało nadane w charakterze kontraktu zaręczynowego i Biblia jest słowem wyrażającym Jego zaloty, nie powinniśmy próbować zachowywać tego prawa bez miłości do Pana i Jego słowa oraz nie będąc z Nim jedno. Jak zatem zachowujemy prawo? Kochamy Pana i Jego słowo. Punkt A. Prawda o tym, że Bóg wchodzi w nas, by uczynić wszystko za nas i w nas. Bóg zatem wchodzi w nas, by uczynić wszystko za nas i w nas. Stanowi to w Biblii centralną myśl na temat nadawania przykazań. W Księdze Wyjścia 19:4 Pan mówi, wyście widzieli, co uczyniłem Egipcjanom, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie, do góry Choreb. A w Księdze Izajasza 40:31, lecz ci, którzy oczekują Jahwe, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. W jednym z tłumaczeń przeczytamy, że wyrastają im skrzydła jak orłom. Gdy oczekujemy na Jahwe, nabieramy sił, wzbijamy się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Oczekiwanie na Jahwę oznacza, że kładziemy sobie kres. Co zaś znaczy położyć sobie kres? Zatrzymać siebie. To jak żyjemy, co robimy i czym się zajmujemy. Zatrzymujemy się w tym, jak żyjemy, co robimy i czym się zajmujemy. I przyjmujemy Boga w Chrystusie, który jest naszym życiem, osobą i zastępcą. To właśnie znaczy oczekiwać na Jahwę. List do Filipian 2:12 i 13 oznajmia: sprawujcie swoje zbawienie z bojaźnią i drżeniem. To werset 12. Kolejny brzmi: albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia i wykonania według swego upodobania. Jeśli nie za bardzo nam się chce, powiedzmy jedynie: o Boże, sprawiaj we mnie chcenie według swego upodobania i sprawiaj też wykonanie według swego upodobania. List do Rzymian 8:4 wskazuje, że sprawiedliwe wymagania prawa wypełniają się w nas, którzy postępujemy według Ducha. Gdy żyjemy, poruszamy się i jesteśmy według Ducha, samoczynnie, bez wysiłku i podświadomie, sprawiedliwe wymagania prawa wypełniają się w nas. Punkt B. Dopóki kochamy Pana i Jego Słowo oraz przebywamy z Nim, żeby On w nas się wlewał, podobają mi się słowa, będzie On czynił w nas to, czego sami nie możemy uczynić. Kochajmy więc Pana w Jego Słowie i przebywajmy z Nim, żeby On w nas się wlewał i w ten sposób czynił w nas to, czego sami nie możemy uczynić. Punkt pierwszy. Aby praktykować wizję odwiecznej Bożej ekonomii, szczytu boskiego objawienia, spędzajmy czas z naszym mężem, który wlewa w nas siebie, i stawajmy się coraz bardziej podobni do Niego, żebyśmy byli Jego wyrazem. Gdy spędzamy czas z Panem, naszym mężem, który w nas się wlewa, stajemy się coraz bardziej do Niego podobni, żebyśmy mogli być Jego wyrazem. Punkt drugi. Nasza miłość do Pana winna przypominać tę, którą wyraża pieśń nad pieśniami. W księdze tej mamy piękny i wzruszający opis głębokiej i czułej miłości między umiłowanym Panem, a tą, którą On kocha, Jego miłością, Jego poszukującą ukochaną. Przytaczamy tu sporo przypisów. Nie zostało dużo czasu, dlatego chciałbym przeczytać tylko przypis pierwszy, żeby zostawić nam czas na dzielenie. Zachęcam do przeczytania tych wersetów i przypisów. Są naprawdę wspaniałe. Przeczytam przypis pierwszy do wersetu 1:1 z pieśni nad pieśniami, tylko ten jeden. Czytamy w nim, że pieśń nad pieśniami przedstawia historię miłości, wspaniałego małżeństwa, historię miłości pomiędzy mądrym królem Salomonem, autorem tej księgi, a szulamitką, wiejską dziewczyną. Dlatego ta księga jest wspaniałym i żywym portretem w formie poetyckiej narzeczeńskiej miłości Chrystusa, oblubieńca, i tych, którzy Go kochają, Jego oblubienicy. Radują się oni wzajemnie sobą w zespoleniu Jego boskich przymiotów z ludzkimi cnotami tych, którzy Go kochają. Księga ta podkreśla nie ciało Chrystusa, nie Jego aspekt zbiorowy, lecz pojedynczego, wierzącego w Chrystusa i ukazuje rozwój doświadczenia takiego wierzącego, który ma pełną miłości społeczność z Chrystusem. Podobieństwo, jakie zachodzi między rozwojem wydarzeń w wierszu a rozwojem doświadczania Chrystusa przez wierzącego, który Go kocha, stanowi głębsze objawienie świętego Słowa Wszechmocnego, Wszechwiedzącego i Wszechobecnego Boga. Etapy tego rozwoju powinny być dla nas punktami zwrotnymi na drodze, którą podążamy za Chrystusem, wskutek czego doznamy obopólnego zaspokojenia. W tym romansie pomiędzy wielkim królem Salomonem a dziewczyną ze wsi, tych dwoje nie pasuje do siebie, dlatego król staje się wieśniakiem, żeby móc zjawić się we wsi i zabiegać o względy dziewczyny i zdobyć jej miłość. Z jednej strony uczynił on siebie takim jak wiejska dziewczyna, z drugiej zaś uczynił ją królową. Święci, Bóg musiał stać się człowiekiem, żeby nas poślubić. My zaś musimy stać się Bogiem w życiu i naturze, lecz nie w bóstwie, żeby z kolei Jego poślubić. Gdy kiedyś studiowaliśmy słowo z bratem Lee, pamiętam, jak powiedział zdanie, które mnie bardzo poruszyło. Jeśli nie staniemy się Bogiem w życiu i naturze, lecz nie w bóstwie, to Bóg będzie miał dziwne małżeństwo, ponieważ Bóg musi poślubić kogoś tego samego rodzaju. Dlatego stał się takim rodzajem, jak my byśmy mogli stać się jego rodzajem w życiu i naturze, lecz nie w bóstwie. Stał się wieśniakiem, by poślubić nas, wieśniaczkę, i uczynić ją królową, którą wypełniają boska natura i boskie przymioty. To je wyrażamy przez nasze wspaniałe ludzkie cnoty. To typ romansu Boga z człowiekiem. Bóg, mąż, jest boski, a żona, którą pragnie poślubić, jest ludzka. Tych dwoje nie pasuje do siebie. Aby spełnić swoje pragnienie, Bóg stał się człowiekiem niskiego stanu we wcieleniu. Przyoblógł człowieczeństwo i zetknął się z człowiekiem, mając z nim romans. Następnie w zmartwychwstaniu wniósł człowieczeństwo w boskość, w boskiej mocy, według Ducha Świętości i został mianowany Synem Bożym w swoim człowieczeństwie. Dzisiaj On, oblubieniec, na miarę wszechświata, jest Bogiem człowiekiem, który ma zarówno boskość, jak i człowieczeństwo. Aby uczynić swoją oblubienicę żonę jak On, odradza tę ludzką wybrankę, umieszcza w jej człowieczeństwie swoją boskość i wywyższa to człowieczeństwo do poziomu boskości. Gdy odrodzi, następnie przeobraża tych, którzy poszukują Go w miłości, stopniowo w duszy, a na koniec przemienia ich ciało, aż cała ich istota staje się taka sama, jak On w życiu, naturze, obrazie oraz funkcji, lecz nie w bóstwie. Romans w pieśni nad pieśniami przedstawia proces, przez który przechodzi poszukująca Chrystusa, żeby stać się szulamitką, powieleniem Salomona i figurą Nowej Jerozolimy. To pierwszy przypis z pieśni nad pieśniami. Punkt trzeci. Przestrzegamy prawa Bożego przez to, że kochamy Boga, naszego męża. Cenię sobie pierwszy list do Koryntian 2:9, który mówi: to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. A zatem, jeśli Go kochamy, objawią nam głębokości. Objawią nam Chrystusa, który jest głębokościami Boga, przeznaczonego nam jako dział. Chrystus głębokości Boga występuje w wersecie 10. W wersecie zaś 16-22 czytamy: jeśli ktoś nie kocha Boga, niech będzie wyklęty. Święci, jeśli nie kochamy Pana, spoczywa na nas przekleństwo. Jeśli jednak kochamy Go, obdarzeni jesteśmy Jego błogosławieństwem. W Księdze Powtórzonego Prawa 11:29 Pan postawił 6 plemion na górze Garizim, a inne 6 na górze Ebal. Na górze Garizim spoczywało błogosławieństwo. 6 plemion błogosławiło dzieci Izraela z góry Garizim. Reprezentanci tych 6 plemion. Reprezentanci zaś pozostałych 6 plemion przekleli dzieci Izraela z góry Ebal. Oznacza to, że jeśli nie będziecie przestrzegali przykazań, będziecie przeklęci. Jak więc możemy przestrzegać prawa? Kochać Pana, naszego męża. Kochajmy Go, naszego męża, a wtedy to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują, należeć będzie do nas. Podpunkt A. Sekret życia Chrystusem polega częściowo na mówieniu ciągle do Pana, że Go kochamy. Może powiedzmy 3 razy: Panie Jezu, kocham Cię. Panie Jezu, kocham Cię. Panie Jezu, kocham Cię. Panie Jezu, kocham Cię. To mi się dzisiaj przypomniało, bracia, aby mówić Panu po prostu wciąż na nowo, że Go kocham. Kiedy tylko mówimy Panu, że Go kochamy, On nas zaopatruje w życie, które uzdalnia nas do stania się jedno z Bogiem i czyni Go jedno z nami. Podpunkt B. To, co następnie będziemy wyrażali na zewnątrz w swoim życiu, będzie zgodne z prawem, który jest jego opisem, definicją i wyrazem. Zachęcam do nabycia książki traktującej o żywym i praktycznym sposobie, w jaki radujemy się Chrystusem. Trzeci rozdział tej książki, nie sądzę, byście w jakiejś innej książce o czymś takim przeczytali, nosi tytuł Szaleni z miłości do Jezusa. Gdy kogoś kochasz, stajesz się trochę nierozsądny. Nie będę rozwodził się na ten temat. Nie postępujesz logicznie ani rozumnie. W pierwszym liście do Tesaloniczan przeczytamy, że jesteśmy umiłowanymi Boga. Tak może brzmieć tytuł naszej biografii, umiłowany Boga. Brat Lee postawił pytanie, dlaczego Bóg cię kocha? Bracia, zastanówcie się nad tym. Michale, dlaczego Bóg cię kocha? Czy jest coś w tobie aż tak uroczego? Dlaczego myślisz, że Bóg cię kocha? Odpowiem tak samo. Nie wiem. Dobrze. Jaki jest powód, że nas kocha? Posłuchajmy, Bóg kocha nas bez powodu. Po prostu nas kocha. Posłuchajmy, miłość zaślepia. Nasz brat zawsze mówił nam, jeśli chcesz kogoś poślubić, miej oczy szeroko otwarte, ale gdy już zawrzesz związek, zamknij oczy na wszelkie słabości, porażki, wady. Zamknij oczy. Miłość zaślepia. Miłość zaślepia, ale w dobrym sensie. Przeczytam krótkie fragmenty ze stron od 22 do 25. Zawsze zwracajcie uwagę na wewnętrzną część, w której jest Jezus, to wasz duch. Przez cały czas mówcie Panu, o Panie Jezu, kocham Cię. Ponieważ szatan jest przebiegły i chce odwrócić uwagę od wnętrza waszej istoty, z głębi ducha mówcie Panu 1000 razy na dzień. Panie Jezu, kocham Cię. To oznacza niezliczoną ilość razy. Imię Jezus to najmilsze imię na ziemi. Ponieważ mówimy Panu, że Go kochamy, samoczynnie robimy więcej miejsca w sobie dla Jezusa. To nie jest jakieś powiedzonko, o Panie Jezu, kocham Cię. To duchowe oddychanie dzięki wzywaniu Jego imienia. Jeśli dzień i noc będziemy tak wzywali, Jezus nas dogłębnie przesyci sobą, czyli objawi siebie w nas, będzie żył w nas, kształtował się i czynił sobie dom. Nie musimy się modlić, o Panie, przyjdź i weź mnie w posiadanie. Po prostu wzywaj Go i mów, że Go kochasz. Mów, że jest czarujący. Mów, o Panie Jezu, po prostu Cię kocham. Daj mi zobaczyć swoje piękno, swoją jasność. Jak jesteś miły. Niech w pełni odczuję, jak jesteś przyjemny. Jeśli mamy się modlić, to módlmy się właśnie tak. Dzisiaj modlę się prosto. Im więcej rosnę w Panu, tym w prostszy sposób kontaktuję się z Panem. Mówię Mu, o Panie Jezu, kocham Cię, po prostu Cię kocham, jesteś taki przyjemny. Postarajcie się jutro powiedzieć tak 300 razy, potem przyjdźcie na spotkania, zobaczycie, co z tego wyniknie. Mówmy, Panie Jezu, kocham Cię, o Panie Jezu, kocham Cię, po prostu Cię kocham, jesteś taki przyjemny, objaw mi siebie, daj mi zobaczyć swoje piękno, pochwyć mnie swoim pięknem, chcę oszaleć na punkcie Twego piękna i z powodu niego ulec rozbiciu. Szczególnie wy, młodzi ludzie, módlcie się, by Pan was pociągnął, spowodował, że ulegniecie rozbiciu i zniewolił. Dzisiaj to pokolenie nie potrzebuje wielu posług, tylko wielu szalonych z miłości do Jezusa. Pan potrzebuje, byście go kochali. Potrzeba nam tych, którzy będą szaleni z miłości do Jezusa. Obecne pokolenie ugania się za przyjemnościami. Ludzie uwielbiają różne rozrywki, zabawy, światowe przyjemności. My tacy nie jesteśmy. Jesteśmy szaleni z miłości do Jezusa. Nie obchodzą nas rozrywki, zabawy, światowe przyjemności. Nie oddajemy się sportowi. Naszym sportem jest Jezus. On jest dla nas całą rozrywką. Czy aż tak jesteście szaleni? Kto kocha, jest szalony. Jeśli zachowujecie trzeźwość w umyśle, gdy kochacie, miłość taka nie jest prawdziwa. Przysłowie powiada, że miłość zaślepia. W pewnym sensie chciałbym was oślepić, żebyście nie rozumieli. Gdy Ewa i Adam spożyli owoc z drzewa poznania dobra i zła, otworzyły się im oczy i zrozumieli. Z jednej strony, gdy Jezus wszedł w Szawła z Tarsu, on za nie widział. Miłość zaślepia. Nie starajcie się rozumieć. Musicie stracić wzrok. Gdy Jezus was chwyci, stajecie się ślepi na wszystko prócz Niego. Dzisiaj to pokolenie potrzebuje wielu młodych ludzi, którzy nie rozumieją, tylko są szaleni z miłości do Jezusa. Czy nie jest to wspaniałe? Punkt czwarty. Ponieważ kochamy Boga, kochamy również Jego żywe Słowo, które wlewa w nas Jego substancję i sprawia, że Nim jaśniejemy. Święci, tak bardzo mi się to podoba. Możemy tak naprawdę jaśnieć Bogiem. Pierwsze spotkanie, w którym uczestniczyłem, było spotkaniem modlitewnym. Miałem obawy na tym spotkaniu, ponieważ nigdy nie słyszałem, by ktoś tak się modlił. O, Panie Jezu! A każdy mówił Amen. Siedziałem i bałem się podnieść głowę. A oni się modlili, o Panie, rozprosz nas. Panie, po co oni chcą, byś ich rozproszył? A oni wtedy modlitewnie czytali wersety z Dziejów Apostolskich o uczniach, którzy zostali rozproszeni i głosili Ewangelię. Wreszcie spotkanie się skończyło. Podniosłem głowę i spojrzałem na brata, który siedział naprzeciwko mnie. On jaśniał. Nigdy go nie zapomnę. Jego jaśnienie mi się udzielało. Nie powiedział ani słowa. Jaśniał Bogiem. Jaśniał Chrystusem. Podpunkt A. Gdy Mojżesz przebywał na górze Choreb, górze Synaj, nie usiłował wypełniać wymagań prawa, ani nie podejmował w tym kierunku starań. Bóg w niego się wlewał podczas rozmowy, a jego jaśniejąca twarz była odbiciem tego, kim jest Bóg. Brat Paul Hahn przypomniał mi przed pierwszym spotkaniem o wersecie 9:29 z Ewangelii Łukasza. Pan był na górze przemienienia z Piotrem, Jakubem i Janem. Posłuchajcie tego wersetu. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. Święci, jaśniejemy, gdy się modlimy. Gdy się modlimy, nie przemienimy się jak Pan, ale zmieni się nasze oblicze. Wyglądamy w jakiś sposób, ale gdy zaczynamy się modlić, nasze oblicze się zmienia. Dalej jest powiedziane, że jego odzienie stało się lśniąco białe. Słowo lśniące znaczy dosłownie błyskać niczym błyskawica. Tak jest, gdy się modlimy. Gdy Pan się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił. Gdy my się modlimy, zaczynamy jaśnieć Bogiem. Podpunkt B. Bóg nie chce, by lud usiłował przestrzegać prawa. Pragnie natomiast, by jaśniejący lud wyrażał go ku jego chwale. Księga Sędziów 5:31 mówi: a którzy Cię miłują, niech będą jak słońce wschodzące w swym blasku. Módlmy się, Panie, uczyń mnie takim, który będzie Ciebie kochał. Uczyń mnie kimś, kto będzie podobny do słońca wschodzącego w swym blasku. Uczyń mnie jednym z takich ludzi. Ewangelia Mateusza 13:43 mówi: wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w Królestwie Ojca swego. Chcemy więc jaśnieć jak słońce. Podpunkt C. Gdy Bóg w nas się wlewa, jaśniejemy i stajemy się Jego żywym obrazem, świadectwem. Nie trudzimy się ani nie zmagamy, a jedynie jaśniejemy. Czyż nie jest to wspaniałe? Nie pracujmy, nie zmagajmy się. Mamy jaśnieć. Podpunkt D. Kiedykolwiek mamy bezpośrednią, bliską styczność z Panem i stajemy się z Nim jedno, Jego Słowo udziela nam zasobu życia i sprawia, że wzrastamy, stajemy się Jego wyrazem i samorzutnie żyjemy w sposób, który odpowiada temu, kim On jest. W Ewangelii Jana w 5 rozdziale Pan powiedział: badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Święci, kiedy tylko przychodzimy do Słowa, do posługi, która otwiera dla nas Biblię, przychodźmy do Niego. Miejmy bezpośrednio styczność z Nim, a wówczas On będzie dla nas życiem wiecznym. Werset 6,57 oznajmia: kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. Oznacza to, że jeśli przyjmujemy Go jako duchowy pokarm, staje się On w naszym codziennym życiu podstawową esencją, pierwiastkiem i zaopatrzeniem. Punkt C. Ci, którzy zachowują prawo przez to, że kochają Boga i Jego Słowo i stają się z Nim jedno, prowadzą życie Boga człowieka i niosą obraz Boga, ponieważ są portretem Boga i Jego powieleniem. Święci, bardzo sobie cenię, że prawo, jego aspekt dzienny, stanowi przymierze zaręczynowe pomiędzy Bogiem a Jego ludem. A zatem, ponownie, zakochajmy się w Panu. Niech ta miłość do Niego będzie świeża i nowa jak nigdy wcześniej. Dobrze. Pomódlmy się ze swoim bliźnim przez minutę, potem brat Bob powie, co dalej.